Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek kłaniamy się i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Są tematy, są telefony, są maile i jest numer telefonu bezpośrednio do nas 510-37-36. Drugi czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Jacek Bukianiec audycję zrealizuje, Małgorzata Gwiazda-Elmerych jest wydawczynią programu, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Zaczniemy od protestu maszynistów, który był skrócony do południa, ale trzeba powiedzieć, że opóźnienia pociągów mogą się pojawić. Zresztą powiem nieco złośliwie, że i bez protestu maszynistów regularne opóźnienia to nic dziwnego, ale dziś mogą być nieco większe. A propos sensowności protestu maszynistów po wypadku na trasie Lublin-Szczecin pociągu, gdzie zginęła jedna osoba, zadzwonił słuchacz.
Dzień dobry, szczecinianin, kierowca. Czemu ma służyć spowolnienie przejazdu pociągów przez przejazdy? Pomyślcie, co się będzie działo? Raz, że pociągi opóźnione, dwa, zamknięte rogatki, utrudnienie ruchu samochodowego. Komu ten protest ma służyć? Tylko frustrację wśród kierowców i innych użytkowników drogi wzbudzi.
To jest głos naszego słuchacza. Tak to już jest. Rolnicy podobnie protestują, blokują nam, przeciętnym albo nieprzeciętnym zjadaczom chleba, myśląc, że to oddziałuje na rządzących, podobnie maszyniści. Czy to jest skuteczne? Nie mnie to oceniać. Kolejny telefon.
Dzień dobry, taksówkarz Zbyszek się kłania. Kilka uwag, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach. Niestety, ale nasz system świateł jest tak zorganizowany w Polsce, że on skłania wręcz do lekceważenia. Jeżeli wjeżdżamy na przejazd kolejowy i zapala się czerwone, mija 10, 20, 30, 40 sekund i dopiero wtedy pojawia się pociąg, no to chyba nie jest to dobre rozwiązanie. Identyczne też po przejechaniu pociągu. Mija 5, 10, 15, 20 sekund, dalej się może palić czerwone na niektórych przejazdach. To skłania taka sytuacja do lekceważenia problemu i są takie efekty. Przede wszystkim zmienił sam system świateł i wziął przykład ze strony niemieckiej. Tam nie ma dwóch mrugających światełek zapalających się tuż przed nosem samochodu, tylko jest klasyczny, pomarańczowe się zapala na kilkanaście sekund i następnie czerwone. Więc wiadomo, pomarańczowe mi się przewadło przed nosem. Mogę przejechać, ale widzę z daleka, że jest pomarańczowe, spokojnie hamuję, przepuszczam. I te światełka gasną kilka sekund po przejechaniu pociągu, a więc nie wprowadzają irytacji u kierowców i chęci jednak pojechania. No i jeszcze jedna uwaga. W Niemczech w momencie, kiedy pociąg przejechał, szlaban zaczyna się podnosić, w tym momencie gaśnie czerwone światło. Można jechać nawet, jeżeli szlaban nie jest całkiem podniesiony. U nas kolejny element denerwowania, irytowania kierowców. Szlaban stoi na baczność, jeszcze 2-3 sekundy plugają czerwone. A po drugiej stronie co? A po drugiej stronie stoi pan w niebieskim mundurku z biało-czerwonym lizakiem i 500-1500 chce skasować. Zmieńmy najpierw te zasady, a to już poprawi bezpieczeństwo. Miłego dnia życzę.
Miłego dnia, panie Zbigniewie. Prześlemy pana sygnał i pana propozycje do Ministerstwa Infrastruktury. No i pytanie, czy takie propozycje pojawią się na stole, ale jedno nie ulega kwestii. Po pierwsze, ten kierowca ciężarówki, który staranował pierwszy wagon pospiesznego z Lublina do Szczecina, powiedział, że oślepiło go słońce. Dlaczego jechał, dlaczego się w takim razie nie zatrzymał, to już sprawa śledczych. A co do oznakowania, okej, mogłoby ono u nas być lepsze, ale fakt jest faktem. Skoro mrugają czerwone światła, nie wjeżdżamy na przejazd. Koniec. Kropka. Na razie tyle na ten temat, ale oczywiście czujny 510-37-32 do studia 510-37-36 do dyspozycji słuchaczy. Zanim powiem, jakie konkretnie tematy dziś pojawią się na naszej antenie, jeszcze będzie ważna uwaga dotycząca telefonu sprzed kilku dni. Przypomnijmy go.
Janusz Szczecin. Mam prośbę. Jest tutaj na slipie kluczu przy przystani Słomik Łabędź. Od 3 dni schorowany, ma prawą nogę bardzo chorą. Proszę o interwencję w sprawie tego łabędzia, żeby ktoś przyjechał mu pomógł. Dziękuję.
Dziękujemy. Pierwsza informacja od opiekującego się społecznie łabędziami pana Jacka Włoderskiego była taka, że ten łabędź nie jest chory, tylko się pierzy. Ale jednak panu Jackowi i panu Michałowi Kudawskiemu ta sprawa nie dawała spokoju. Pojechali na miejsce i co się okazało? Czy to pierzenie to sprawia, że ten łabędź źle się czuje, czy jednak jest jakieś obrażenie, jest coś z nim nie tak? Przy telefonie pan Michał Kudawski, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Ten łabędź jednak okazuje się chory. Rzeczywiście z tą nogą coś nie tak.
To znaczy tak, ta noga prawa, o której pan wspominał, to rzeczywiście tam jest stary uraz palca. Było złamanie tego palca, okostna znalazła się w sposób taki, że doszło do opuchlizny, ale to w żaden sposób temu łabędziowi nie przeszkadzało. My go sprawdzaliśmy tydzień temu, on normalnie funkcjonował, żerował, pobierał pokarm. Jest w trakcie pierzenia, jest to dorosły samiec, który właśnie przechodzi etap pierzenia, odłączył się od stada, więc jest tak troszeczkę na uboczu. Natomiast ta informacja, która do nas dotarła, że ptak siedzi kilka dni na brzegu, zaniepokoiła nas, udałem się tam właściwie na miejsce i żeby sprawdzić tą informację i ta informacja się potwierdziła. Oprócz tej prawej kończyny, tego krzywego palca i tego wzrostu, doszło do uszkodzenia kończyny lewej, więc jakiś uraz mechaniczny u tego ptaka był, być może jest to efekt walki o terytorium, przeganiania się, no i rzeczywiście ptak miał problemy z poruszaniem się, miał problemy ze wstawaniem, więc został przeze mnie odłowiony i przetransportowany do ośrodka i przebywa teraz w ośrodku na leczeniu i rehabilitacji.
No to proszę mu przekazać życzenia powrotu do zdrowia. Dziękujemy za tę
bardzo
informację.
Bardzo dziękujemy.
Michał wszystkiego Kudawski, dobrego, do Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. A teraz alarmistyczny telefon, który zarejestrowany został pod czujnym 510-37-32.
Witam serdecznie. Dzwonię w sprawie mojej znajomej. Pani, która potrzebuje waszej pomocy, to jest Helena. Ma 71 lat. Mieszka na 8 metrach kwadratowych. Zbir chce wyrzucić tę panią w ciągu tygodnia z mieszkania, bo zbliża się czas ochronny. Dali jej mieszkanie na pół roku. Ta pani już mieszka 4 lata, opłaca rachunki i chcą ją nagle wyrzucić. Ta pani nie ma gdzie się podziać. Proszę o pilną interwencję, o pilny kontakt. Jest ułomna, nie umie doczytać dokumentów. Bardzo proszę o interwencję, o szybką pomoc dla tej pani. Czekam na kontakt. Dziękuję.
Dziękujemy. Był kontakt z naszej strony z panią. Był także kontakt. Wysłaliśmy mail do Zbilku, a konkretnie do Urzędu Miasta Szczecin, do rzeczniczki prasowej, która zajmuje się zarządem budynków i lokali komunalnych. No i czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję na rozmowę chociażby na ten temat w poniedziałek. Dowiedzieliśmy się, że ta pani, która ma być eksmitowana, jest osobą niepełnosprawną. Ma orzeczenie. To dodatkowo pokazuje, jak sprawa jest tutaj napięta. No i ciekawe, jak urzędnicy wytłumaczą, ile to prawda, że ma być eksmitowana, skoro, jak powiedziała jej sąsiadka, pani płaci wszystkie rachunki. A teraz już czas powiedzieć, o czym dzisiaj w programie. Zacznę od końca audycji, 12.40. Wtedy porozmawiamy o polowaniach dewizowych, czy inaczej komercyjnych, bo wokół tych polowań w ramach Polskiego Związku Łowieckiego narosło wiele kontrowersji. Dziś takie kontrowersje przedstawimy na przykładzie koła łowieckiego Jeleń w Kamieniu Pomorskim. Ta rozmowa o 12.40. Wcześniej wrócimy do bulwersującego wielu rodziców remontu szkoły podstawowej numer 42 w trakcie trwania nauki. To jest szkoła Przychorzej i dzisiaj nasze zaproszenie jednak przyjęła, bo początkowo nie wyrażała takiej ochoty, pani Joanna Pieszak, dyrektor tej szkoły podstawowej. A telefonów, maili w sprawie zagrożenia dla dzieci, bo remont, budowa podczas lekcji to nie jest dobry pomysł. No właśnie, czy podczas lekcji, o tym także porozmawiamy z panią dyrektor, a poruszyliśmy już niebo i ziemię, żeby tę sprawę tego remontu, czy on jest legalny, czy nielegalny, gruntownie wyjaśnić. Wcześniej o 12.20 porozmawiamy o hodowli kotów rasowych Maine Coon. Te informacje podawaliśmy na początku września. Taka hodowla w okolicach Lasu Arkońskiego. Tam inspektorzy TOZ-u się pojawili. No, okazuje się, że zwierzęta były w fatalnych warunkach trzymane, ale o dziwo, powiatowy inspektor weterynarii, który się tam pojawił na miejscu, nie stwierdził nieprawidłowości. Dlaczego? Skoro TOZ twierdzi, że zwierzęta były w fatalnych warunkach trzymane, tych nieprawidłowości nie stwierdził. To będziemy dzisiaj wyjaśniali. A już za chwilę na naszej antenie pierwszy gość, ale jeszcze wcześniej wrócę do audycji sprzed wczoraj. Wtedy rozmawialiśmy o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okolicach Turzynu. Tam miały być budynki do 3 czy 2 kondygnacji. Zmiana nastąpiła głosami radnych we wtorek na sesji. Mianowicie taka, że tam może być nawet 6 kondygnacji. O wiele wyżej, bo kamienice stare tam mają 4-5 kondygnacji. No i ja powiedziałem w audycji, że radni właśnie byli za tym, żeby podwyższyć tam możliwą zabudowę na takiej jednej działce, która ma właśnie zostać zabudowana. Ale nie, okazuje się, że nie wszyscy radni, bo to mogłoby sugerować, że wszyscy radni byli za zmianą tego planu i podwyższeniem budynku, który tam może stanąć. Jednak radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko tej zmianie, nie są za tym, żeby tam pojawił się wyższy budynek. W tle jest kwestia miejsc parkingowych, ale to już rozmowa na inny temat. W każdym razie takie uzupełnienie do tej rozmowy z środy. A teraz już witam naszego pierwszego gościa, bo będziemy rozmawiać o sprawach związanych z komunikacją miejską. Tym gościem jest rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Krzysztof Ufland. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I najpierw gorący temat od naszego słuchacza pana Macieja, który opisuje sytuację, która spotkała jego żonę podczas przejazdu autobusem linii 61 w Szczecinie. Pan Maciej zaznacza, że żona jest obywatelką Ukrainy i od 16 miesięcy mieszkają w Poznaniu państwo. Jednak żona przyjechała do Szczecina na umówioną wizytę u lekarza. Wsiadła do autobusu linii 61 na przystanku przy Owocowej. No i jak pisze pan Maciej, zaczęło się. Doszło do kontroli biletów. Żona poprzez aplikację Mobilet zakupiła bilet na przejazd. Aczkolwiek, przyznaje pan Maciej, od ostatniej jej wizyty w Szczecinie zmieniła się procedura zakupu biletów. Wcześniej nie trzeba było skanować kodu QR, a teraz trzeba. Autobus dojechał do przystanku docelowego żony na placu Kościuszki i miała tam wysiąść i jak pisze pan Maciej, zaczęły się cyrki. Chciała wysiąść na swoim przystanku i tam spokojnie się wylegitymować i przyjąć karę, bo pojawili się kontrolerzy. Zostało jej to, pisze pan Maciej, uniemożliwione poprzez okrążenie przez kontrolerki i dostała informację, że pojedzie na przystanek końcowy tej linii. To jest aż 16 kilometrów od tego miejsca. Zareagowała, że nie wyraża na to zgody, że chce wysiąść, aczkolwiek dalej była blokowana przez kontrolerki. Wobec ograniczenia jej swobody poruszania się zażądała żona pana wezwania policji. Stres, atak paniki, pisze pan Maciej, spowodowane były agresywnym zachowaniem kontrolerów. Deptanie stop butami, popychanie. Usłyszała, że jest obywatelką Ukrainy i nie mogą jej wypuścić. To chyba jakiś żart, pisze pan Maciej. Kontrolerki zażądały od kierowcy zatrzymania autobusu na kolejnym przystanku przy Narutowicza. Tam oczekiwali na funkcjonariuszy policji, gdzie dalej moja żona była ubezwłasnowolniona przez kontrolerki do czasu przyjazdu patrolu. Po przyjeździe patrolu jedna z kontrolerek od razu podeszła do policjanta i coś zaczęła mu szeptać na ucho, na co żona zareagowała, mówiąc, że to niedopuszczalne i chce wiedzieć, o czym była mowa. Moja żona oczywiście przekazała policji wszelkie dane personalne, adresowe, po czym kontrolerki tłumaczyły, że nie rozumieją, jak wymawia ulicę Piątkowską, że nie ma takiej ulicy. Policjant, pisze pan Maciej, nie miał z tym problemu. Ważne jest, że moja żona chciała opłacić karę na miejscu. Słyszała, że teraz już jest za późno. Kara za brak biletu została opłacona po tym, jak byłem w Szczecinie i byłem w biurze kontroli biletów. Została narzucona kara w wysokości 423 zł w obecnie zastosowanie się do terminu 7 dni od daty zdarzenia. Wtedy opłata byłaby o połowę mniejsza. Nie kwestionujemy kary za brak biletu, pisze pan Maciej, ale kwestionujemy brak możliwości zapłaty w kwocie niższej i drugie, co kwestionują państwo, kara za zatrzymanie autobusu w wysokości, uwaga, 1500 zł, a w ciągu 7 dni 750. To na polecenie kontrolerów został zatrzymany autobus, a nie na polecenie żony. No i panie Krzysztofie, to zacznijmy od początku tej sprawy. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście kontrolerzy chcieli tę panią wieźć 16 kilometrów do przystanku końcowego?
No to ja przede wszystkim może zacznę od tego, że właściwym miejscem przy mojej całej sympatii i szacunku dla Radia Szczecin do składania kark przez pasażerów jest odpowiedni zespół w ZDIT. No niestety nie Radio Szczecin. I powiem o tym, że jeżeli taka skarga wpłynęła bądź wpłynie do ZDIT-u, to wówczas można mieć pewność, że zostanie wnikliwie sprawdzona, zweryfikowana i rozstrzygnięta. Wracając do tego, o co pan pyta, trudno mi odpowiedzieć, bo ja tego jednostkowego przypadku nie znam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co tam się wydarzyło. I nie mogę i też nie chcę się w tym temacie głębiej wypowiadać. Jeżeli Państwo przesłali skargę do ZBiTM-u bądź zrobią to, to z pewnością ona będzie rozpatrzona.
A na razie nie otrzymaliście Państwo skargi bezpośredniej?
Ja nie jestem też podpięty bezpośrednio do takiego, powiedzmy, raportu skarg, więc na ten moment nie mam takiej informacji, czy tego typu dokładnie skarga wpłynęła, a więc tutaj nie mogę odpowiedzieć. Natomiast dodam jeszcze tylko, że kontrolerzy wyposażeni są w kamery nasobne, część pojazdów komunikacji miejskiej wyposażona jest w monitoring, dlatego na pewno są możliwości, by ustalić dokładny przebieg zdarzeń.
Czy dobrze rozumiem, że nie mam co zadawać kolejnych pytań do tej sprawy, bo jeszcze jest za wcześnie, bo to zgłoszenie wysłałem panu wczoraj wieczorem, prawda, po południu i musimy wrócić do sprawy w przyszłym tygodniu?
Tak, możemy do niej wrócić. Ja w tym momencie nie mam takich szczegółowych informacji, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie wiem nawet, czy skarga bądź wniosek w tej dokładnie sprawie wpłynęły do ZBiTM.
To w takim razie czekamy na tę oficjalną skargę, ale droga skargowa tego rodzaju, że za pośrednictwem czasu reakcji przekazana, także jest dla Państwa wiążąca?
Myślę, że przede wszystkim tutaj osoba, która jest jakąś sytuacją dotknięta, powinna taką skargę złożyć. My nawet nie mamy danych tak naprawdę w tym mailu, który pan mi przekazał, nie ma nawet danych, więc mimo wszystko, oczywiście po tym zgłoszeniu z waszej strony my sobie to wewnętrznie zweryfikujemy, natomiast taką właściwą drogą jest jednak złożenie tej skargi. Być może będzie wymagane na przykład uzupełnienie pewnych informacji, których w tym mailu nie ma. Ja się tym bezpośrednio już nie zajmuję, natomiast mówię, jak wygląda taki proces.
No to w takim razie zawieszamy tę sprawę do przyszłego tygodnia, co najmniej. No i teraz porozmawiajmy o linii tramwajowej numer 4. Proszę bardzo.
Witam, stały słuchacz Zbyszek. Chciałbym się odnieść do sytuacji, jeśli chodzi o komunikację w mieście Szczecinie i zawieszenia linii 4 tramwajowej. Uważam, że Szczecin naprawdę z tych dużych miast to ma najmniej linii tramwajowych i zawieszenie linii tramwajowej to jest dla mnie skandaliczne. No przecież tramwaje stoją w zajezdni, zamiast ludzi wozić pasażerów. No to chyba nie o to chodzi. Myślę, że teraz będzie dobra okazja od 1 października, kiedy studenci ruszą do szkoły, żeby ta linia 4, tak jak już jeździła na tej trasie, żeby na przykład z Katulickiej na osiedle Zawadzkiego, przez Mickiewicza oczywiście jeździła, bo tam jest naprawdę dużo szkół i jest armia studentów będzie tam się w to miejsce musi dostać. Więc wspomożenie linii 7 i 5 i plus 4 to byłoby bardzo korzystne. Zamiast tych linii tramwajowych przybywa, to po prostu się kasuje, zamyka i koniec. No ja nie wiem. Dla mnie to jest jakieś niepojęte. Dziękuję.
Dziękujemy. No rzeczywiście od 1 września 2026 kursowanie linii numer 4 zostało zawieszone. Dawno, dawno temu kursowała ta czwórka na Pomorzany. Czy są plany, żeby czwórka powróciła, panie Krzysztofie?
Ja zacznę od tego, że pozdrawiam serdecznie pana Zbyszka i dziękuję za ten telefon. Ja też byłbym nieco wstrzemięźliwy, aby używać takich słów jak skandaliczne czy podobne, bo to też nie jest tak, że tak jak pan powiedział w swojej wypowiedzi, że tramwaje stoją w zajezdni. Nie stoją, jeżdżą, bo przy utrzymaniu zawieszania linii 4, bo to co pan powiedział, że od września linia jest zawieszona, ona jest zawieszona wcześniej, we wrześniu była informacja o tym, że podtrzymane jest zawieszanie tej linii, ale jednocześnie dwukrotnie w szczycie została zwiększona częstotliwość kursowania linii 12, ona kursuje co 6 minut w szczycie, i liczba tramwajów do obsługi tak naprawdę po otwarciu pętli Pomorzane od strony powstańców wielkopolskich nawet wzrosła względem tego, co było wcześniej, kiedy kursowała linia 4. A opowiadałem o tym już kilkakrotnie, nie tylko na waszych łamach, że po powrocie linii 11 i 12 zapotrzebowanie na pokrycie pasażerskie na tym odcinku powoduje, że funkcjonowanie linii 4 w obecnym kształcie nie jest zasadne. Tutaj pan słuchacz proponuje jakąś inną trasę, jest to powiedzmy trasa alternatywna, bo czwórka taką trasą wcześniej nie jeździła i absolutnie rozumiem to, że każdy z mieszkańców ma swój taki mikro szczeciński świat i jest w stanie wokół niego proponować dobre rozwiązanie. Ja zresztą mam tak samo. Natomiast Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego musi patrzeć całościowo z perspektywy całego miasta i funkcjonowania w tym mieście komunikacji. I wracając do takiego meritum, została zwiększona, tak jak powiedziałem, częstotliwość linii 12 w szczycie to 6 minut, poza szczytem ona kursuje 112 minut, do tego mamy linię 11, 112 minut. Ten bieżący ruch jest dodatkowo monitorowany i konkluzje są takie, że nie ma potrzeby na ten moment przewracania linii 4. I jeszcze wracając do tych stojących rzekomo tramwajów w zajezdni, obecnie w obsłudze całej siatki tramwajowej w ruchu jest 89 składów. To przekłada się na około 140 wagonów w ruchu. Jest to naprawdę bardzo dobra, optymalna sytuacja.
No to czekamy na komentarze słuchaczy do wypowiedzi pana rzecznika. Jeszcze pan Mariusz jest z nami w sprawie QR kodów. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, w sprawie QR kodów, ponieważ ostatnio też jeżdżę autobusami dużo, bo się tak zachęca, żeby samochody zostawiać i tramwajami. I chciałem zwrócić uwagę, ponieważ ja korzystam z aplikacji z jednego z banków i próbując skasować kod, który jest bardzo często... Znaczy jeszcze jest spokojne i na innej możliwości właśnie w autobusie, ale są umieszczone pod kątem, między sufitem a szybą. Nie są tak jak w tramwaju, się wchodzi na wprost, można skasować. To, że my są pod kątem, trzeba rękę wyciągnąć, QR kod musi być zeskanowany odpowiednio i bardzo często ja muszę to robić 3-4-krotnie. Próba zeskanowania i błędy zeskanowania na to mam minutę, powoduje zablokowanie aplikacji bankowej na 3 minuty. W związku z czym ja nie mogę tej aplikacji, tego biletu de facto skasować. Tak jakbym mógł to zrobić tak, jak to robię w tramwaju. Więc czy ktoś z ZDITM-u w ogóle jechał i próbował kasować pod kątem te aplikacje?
Czyli kąt ma znaczenie. Dziękujemy, panie Mariuszu. Proszę bardzo, pan Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.
Ja mogę powiedzieć tyle, że to zgłoszenie słuchacza przekażemy do odpowiedniego działu. Ja sam także poruszam się czasami komunikacją miejską, też kasuję bilety, też skanuję te kody QR. I one są w różnych miejscach w autobusie, nie tylko w tej podsuficie. Zgadza się z tym, co powiedział słuchacz, że w niektórych pojazdach podsuficie one są faktycznie pod posem. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak bardzo utrudnia, natomiast ten głos przekażę, aby to sprawdzić, zweryfikować, czy faktycznie jest tak, że są z tym trudności.
Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Pan Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pozdrawiamy.
Dziękuję, dobrego popołudnia.
To jest czas reakcji i teraz kolejna rozmowa i kolejny gość przy naszym telefonie, pani Ewa Rutkowska, powiatowy lekarz weterynarii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wracamy do rozmowy z ubiegłego tygodnia. Wtedy Radio Szczecin zajęło się po zgłoszeniu słuchaczy warunkami hodowli kotów rasy Maine Coon. To są rasowe koty. Niemało kosztują te zwierzęta i stąd niektórzy niestety decydują się na to, żeby właśnie się taką hodowlą zająć. No i czasem te hodowle, jeżeli chodzi o warunki bytowe tych kotów, urągają wszelkim zasadom. Tak nam się przynajmniej wydaje. Zdjęcia nadesłane rzeczywiście nas zatrwożyły. Bardzo zanieczyszczone, zaniedbane pomieszczenia, także wyglądające przynajmniej ze zdjęć na zaniedbane koty. 28 tych kotów. My rozmawialiśmy z inspektorami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na ten temat. Na naszej antenie była także przedstawicielka hodowców kotów rasowych, która powiadomiła, że ta pani, która tę hodowlę prowadzi, została wykluczona z ich grona. Zresztą chcemy z tą panią także na antenie porozmawiać, ale podczas tej rozmowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Inspektoratem w Szczecinie, przedstawicielka właśnie TOZ-u w Szczecinie, Karolina Kulińska, powiedziała, że przedstawiciele Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, powiatowej konkretnie, którzy dokonali oceny stanu zdrowia tych kotów tam w okolicach Lasu Łarkońskiego na posesji, wskazali, że zwierzęta są zaszczepione i odpchlone, no i mieli zaznaczyć, że formalna ocena czystości lokalu i panujących w nim warunków nie leży w kompetencjach Inspektoratu Weterynarii. To pani doktor, jakie są w takim razie kompetencje? Czy to, jakie warunki bytowe mają zwierzęta, nie wpływa na ich dobrostan?
Może tak, zacznę od początku, że Inspekcja Weterynaryjna działała w tym zakresie ze współpracy z policją. To policja wezwała nas w celu pomocy określenia warunków przetrzymywanych tam zwierząt. Ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt to policja, strażnicy miejscy, organizacje społeczne, które mają w swoim statusie działania na rzecz zwierząt, mogą podejmować decyzje w zakresie odebrania zwierzęcia. Czyli my tu działaliśmy ze współpracy z policją, która poprosiła nas o ocenę obiektywną, o ocenę sytuacji, czy jest to sytuacja niecierpiąca zwłoki i należy te zwierzęta odebrać. Wysłałam tam urzędowego lekarza weterynarii oraz inspektora weterynaryjnego, którzy przeprowadzili kontrolę. I ocena sytuacji poprzez, że tak powiem, kontrolę na miejscu wykazała, że to nie jest sytuacja niecierpiąca zwłoki. Ma na celu ta kontrola zebranie wszelkich dowodów w sprawie utrzymania zwierząt.
Czyli uznali państwo, że nie było.
Warunków bytowych. Może tak.
Nie była to sytuacja, że trzeba natychmiast te zwierzęta według państwa tak, oceny
tylko
zebrać.
Według tych wytycznych była przeprowadzona kontrola. Kontrola obejmuje całość hodowli i utrzymania zwierząt w tym lokalu, tak? Ale, że tak powiem, działania wiązały się ze współpracą z policją, więc policja w tym zakresie też ma prawo i poprosiła nas po prostu o pomoc, o ocenę obiektywną, nie subiektywną, tylko obiektywną ocenę sytuacji tej hodowli.
A ja dodam, że policja zobowiązała hodowczynię, że ma tydzień na poprawę warunków tych zwierząt, więc to nie koniec tej sprawy. A czy dotarły do pani informacje, że jedno z tych zwierząt przewieziono do lecznicy nie przeżyło?
Tak, podczas kontroli, to też było przedmiotem kontroli sytuacji, to zwierzę było leczone. Pani właścicielka przedstawiła dokumentację lekarsko-weterynaryjną wcześniejszych wizyt z tym zwierzęciem w gabinetach lekarsko-weterynaryjnych. No, że tak powiem, nawet czasami w przypadkach szczerych chęci i udzielania najlepszej pomocy nie uda się pomóc zwierzęciu i w tym przypadku tak było. Czyli pani nie sprawowała opiekę, a skutki były niestety śmiertelne. Takie przypadki w hodowlach się zdarzają. Wszyscy hodowcy wiedzą, że nie wszystkie kocięta, szczenięta urodzą się w pełni zdrowe, wykształcone prawidłowo. Prawdopodobnie doszło właśnie do jakichś zaburzeń zdrowotnych czy też rozwojowych tego kocięcia i niestety skończyło się to przekro.
Czy planują Ale państwo rekontrolę? Czy rekontrolę jakąś?
Działamy we współpracy z policją, ponieważ tutaj toczy postępowanie policja i umówiliśmy się z policją na ponowną kontrolę warunków utrzymania zwierząt w tym lokalu.
Pani Ewa Rutkowska, powiatowy lekarz weterynarii. Dziękuję za tę informację.
Dziękuję.
12.32, 510, 37, 32, 510, 37, 36. Czekamy na komentarze, a za chwilę przeniesiemy się na teren szkoły, w której są lekcje, a zarazem trwa remont, czyli szkoła podstawowa numer 42 przy ulicy Chorzej w Szczecinie.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
12.37. Za chwilę będziemy debatowali na temat remontu szkoły podstawowej numer 42, bo bardzo dużo telefonów, maili otrzymaliśmy w tej sprawie, ale podobnie otrzymaliśmy dużo maili i telefonów w sprawie Kołbaskowa, konkretnie planu ogólnego dla gminy, który jeszcze nie jest uchwalony, ale mieszkańcy, słuchacze mają pytania dotyczące rzekomej, czy rzeczywiście faktycznie planowanej budowy biogazowni, budowy różnego rodzaju hal przemysłowych na terenie okolic Bendargowa. Wszystkie te pytania mieliśmy dzisiaj zadać pani wójt Małgorzacie Szwarc, no i dzwoniliśmy od rana do pani wójt, żeby się umówić. Potwierdzaliśmy po prostu wstępne umówienie z wczoraj, ale pani wójt oddzwoniła do nas dopiero tuż przed godziną 12, dosłownie dwie minuty przed południem. To za późno, dlatego że my już mieliśmy umówionych gości, więc mamy nadzieję na rozmowę z panią wójt. Prosimy o pytania od mieszkańców gminy Kołbaskowo pod czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Pani wójt na razie wyjeżdża do Karpacza na forum ekonomiczne i po 21 września. Dopiero po 21 września ma być dostępna. Pytania, mam nadzieję, nie zestarzeją się przez ten czas, więc prosimy pisać, prosimy dzwonić. Te pytania przekażemy. A teraz już wracamy do sprawy bulwersującej wielu rodziców, remontu szkoły podstawowej numer 42 w trakcie trwania nauki. Czy tak powinna ta budowa wyglądać? Czy tutaj pole do działania ma kuratorium oświaty. Rozmawiałem z rzeczniczką kuratorium. Mówi, że w zasadzie tak, ale przypomina o tym, że jeżeli kuratorium by zdecydowało o odwołaniu zajęć, o tym, że nie mogą się te zajęcia odbywać, co wtedy rodzice mieliby zrobić z dziećmi? Naszym rozmówcą, przypomnijmy, był także Andrzej Loch, dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Posłuchajmy, co powiedział, czy tutaj ma pole do interwencji.
Decydując o remoncie jakiegoś budynku, właściciel tego budynku podejmuje decyzję, czy w trakcie jego przebudowy, rozbudowy użytkować budynek i organizuje tak pracę, żeby ten budynek był w tej części, która nie jest remontowana, użytkowany, a w pozostałej części przebudowywany, lub też decyduje o tym, że wyłącza go na ten czas użytkowania, bo będzie mu łatwiej ten remont przeprowadzić.
Przez cały tydzień telefonowali do nas słuchacze. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Krzysztof Szczecin. Ja odnośnie tej szkoły 42, ona jest na Chorzej 25. To nie ma to się ze szkołą kontaktować, to trzeba się kontaktować z kuratorium, bo tak naprawdę zagraża zdrowiu i życiu dzieciom warunki, które są teraz w tej szkole. Znaczy się brak warunków, o tak można powiedzieć. Od marca remontują salę gimnastyczną, nie widać końca. Kompletnie ta szkoła nie nadaje się do uczenia dzieci, a tym bardziej w klasach 1-4.
Dzień dobry, Hubert z tej strony. Budynek, który jest remontowany z zewnątrz i w środku, nie nadaje się do tego, aby przebywały w nim dzieci. Wymienione okna, brak parapetów, dziury w ścianach, wystające kable ze ścian, zalane sale po deszczach. Jest to budynek użyteczności publicznej, nie nadający się do korzystania z niego. Dziękuję bardzo.
A propos pierwszego telefonu, o kuratorium już mówiłem. No i jeszcze jest od pana Tomasza taki mail. Jeśli żaden z podmiotów w Szczecinie, nadzór budowlany, urząd miejski, ani kuratorium oświaty nie poczuwają się dbać o bezpieczeństwo dzieci, to może Państwowa Inspekcja Pracy powinna sprawdzić, czy pracownicy szkoły mogą pracować w warunkach remontu. To się okaże, bo dzisiaj zaproszenie do rozmowy przyjął gość, który początkowo nie chciał rozmawiać nawet z naszym reporterem na miejscu, czyli tam przy szkole albo w samym budynku szkoły SP42. I jeszcze zanim przedstawię naszego gościa, jeszcze stanowisko Rady Rodziców. Napisała do nas pani Karolina Wołosiewicz. W imieniu swoim i Rady Rodziców dziękuję za zainteresowanie tematem termomodernizacji w SP42. Nasza społeczność długo czekała na remont budynku B, znajdującego się przy ulicy Chorzej. Rozumiemy zaniepokojenie poszczególnych rodziców, ale go nie podzielamy. Mamy pełne zaufanie do dyrekcji szkoły. Wiemy, że nad bezpieczeństwem naszych dzieci czuwa grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. Wiele wypowiedzi przytoczonych podczas Państwa wcześniejszych audycji mija się z prawdą. Ekipa budowlana wykonuje pracę dopiero w momencie zakończenia zajęć dydaktycznych. W razie niebezpieczeństwa otwarcie głównych drzwi, utworzenie drogi ewakuacji nie stanowiłoby problemu. Obecnie stoimy przed znacznie większym wyzwaniem, wskazuje pani Karolina Wołosiewicz, niż remont. Jako szkoła funkcjonująca w dwóch budynkach zostaliśmy pozbawieni jedynej sali gimnastycznej. Konstrukcja sali nie przetrwa remontu. Wymagana jest jej rozbiórka. Wspólnie z Urzędem Miasta i Dyrekcją szukamy optymalnych rozwiązań mających na celu umożliwienie realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego we wszystkich klasach. No ale zostawmy na razie salę gimnastyczną i wróćmy do remontu samego budynku. Przy naszym telefonie jest gość, pani Joanna Pieszak, dyrektor szkoły podstawowej numer 42. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchacza.
Cieszymy się, że pani dyrektor przyjęła nasze zaproszenie, bo myślę, że tych telefonów, maili byłoby mniej, gdyby pani od razu, kiedy proponowaliśmy, zgodziła się na rozmowę z nami.
Wie pan co, to jest tak naprawdę kwestia świeża, bo te maile wpłynęły dopiero w tym tygodniu. No, nie ukrywam, że nadmiar moich obowiązków, między innymi spotkania z Radą Rodziców i rozpoczęcie roku szkolnego, no trochę absorbowało moją osobę. Myślałam, że ta kwestia zostanie wyjaśniona po kontakcie z rzecznikiem, ale jeżeli jest taka potrzeba, żebym się wypowiedziała, to jestem tutaj dzisiaj z państwem.
To pytanie pierwsze, czy ten remont nie mógł się odbyć podczas wakacji, czy nie mógł się zakończyć również podczas wakacji, bo tak zwykle jest w oświacie, prawda, że remonty robimy w okresie wakacyjnym.
Tak. Dokładnie. Tak, panie redaktorze, to byłoby cudownie, gdybyśmy byli w stanie w okresie wakacyjnym wykonać tak olbrzymi remont, jaki w tej chwili odbywa się na terenie naszej placówki. Jak zapewne pan wie, w tej chwili są wykonywane prace termomodernizacyjne, które jak gdyby kompleksowo obejmują działania remontowe na terenie szkoły, bo to nie jest budowa, to jest po prostu remont, tak? Tak jak tutaj dziękuję Radzie Rodziców, która się też wypowiedziała, bo to chyba pierwsze ciepłe słowa, które wpłynęły od rodziców na temat tego, co tutaj się dzieje. Ponieważ ja w poniedziałek widziałam się z Radą Rodziców, z przedstawicielami trójek klasowych, rozmawialiśmy na temat tej budowy i tego, co się dzieje. I generalnie to, co usłyszałam od rodziców, to większość rodziców, tak jak do tej pory, popiera i jest za tym, żeby to wszystko się dalej działo, bo my od lat walczyliśmy o to, żeby w tej szkole była termomodernizacja, żeby się działy remonty. Szukaliśmy projektów, no i udało się. I wszyscy byli bardzo zadowoleni, szczęśliwi, że do tego doszło. Natomiast przy pracach, które my wykonujemy, nie jesteśmy w stanie zrobić tego w 2 miesiące. Natomiast w 2 miesiące wakacji, bo ten remont zaczął się już przed wakacjami kilka miesięcy, tak? Więc wiele prac nie można było robić, no ze względu na to, że mamy dzieci, tak? Te prace, znaczy większe prace, takie, które są głośne, gdzie wymagana jest duża ingerencja, tak? Na przykład w salach, wymiana, tak jak wymiana okien, czy wymiana instalacji elektrycznej, czy wymiana instalacji hydraulicznej. Nie mogliśmy tego zrobić wcześniej z wiadomych względów, bo szkoła musiała funkcjonować, dzieci musiały mieć dostęp do ciepłej wody, do okien. Jest to oczywiste, prawda? Więc wszystkie te prace, ja wiem, że rodzice może nie wiedzą, nie widzą tego, albo nie wszyscy rodzice chcą to zobaczyć, tak? Jaki ogrom prac firma budowlana wykonała. Bo tak jak mówię, w 95% zostało wymienione.
A może zabrakło, pani dyrektor, takiej informacji dla rodziców? Po prostu oni nie wiedzą,
ale ja o tym mówiłam. Ale ja o tym mówiłam na Radzie
Rodziców. Informacji na stronach szkoły chociażby.
Nie, panie redaktorze, te informacje ja zawsze na początku roku, dokładnie 7 września, w pierwszym tygodniu września są zrobione zebrania Rady Rodziców, wybieramy trójki klasowe, tak? I zaraz po wyborze trójek klasowych jest zebranie ze wszystkimi rodzicami. I my z tymi trójkami klasowymi się spotkaliśmy i rozmawialiśmy.
I wszystkie te kwestie bezpieczeństwa dzieci, wszystkie konieczności kwestie, prowadzenia tych prac remontowych były.
Tak,
pan Dominik tak jest z nami. Służby... Pani dyrektor, za chwilkę, tak? Tylko pan Dominik słuchacz zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią dyrektor, witam słuchaczy. Ja dzwonię bardziej w takiej krótkiej sprawie. Moje dzieci już tak co prawda opuściły ten budynek, ale w tym budynku remontów nie było od lat. W tej chwili, jeżeli powychodziły takie różne kwiatki, że tak powiem, no remont musi zostać skończony. Bądźmy cierpliwi, miejmy wyrozumiałość, bo pani dyrektor nie wspomniała, a mówiła właśnie na zebraniu Rady Rodziców. W międzyczasie jeszcze odkryto gniazdo nietoperzy, które akurat raz, że są pod ochroną. Ciężko je było przenieść, bo jeszcze były dodatkowo ciężarne. Więc naprawdę, ja rozumiem rodziców, którzy martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci, bo ja również się martwię o bezpieczeństwo swoich dzieci. Ale wierzę, że grono pedagogiczne, tak jak pani Karolina napisała, i dyrekcja dba o bezpieczeństwo, tym bardziej, że pani dyrektor sama na zebraniu nam powiedziała. Były inspekcje, był sanepid, było wszystko i wszystko wychodzi pozytywnie, więc naprawdę do końca listopada jest przewidziany remont. Wytrzymajmy, bądźmy cierpliwi. Nasza szkoła, która nie była remontowana od dziesiątków lat, można powiedzieć, ponieważ zawsze znalazła się jakaś inna szkoła w Szczecinie, aktualnie po całym remoncie będzie wyglądała pięknie. Także bądźmy naprawdę cierpliwi, pani dyrektor. Naprawdę trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej udało się to zakończyć i naprawdę wsparcie ma pani w większości rodziców. Tym się proszę nie martwić.
Dziękuję. Dziękujemy panu Dominikowi. Pani dyrektor, rzeczywiście do końca listopada ma potrwać ten remont. Czy wszyscy święci, czyli wszystkie inspekcje możliwe były na kontrolach w ostatnich dniach?
Tak, zgadza się. Tak, były kontrole, było sprawdzane. No w związku z tym, że rodzice mają wątpliwości takie, które do pana redaktora wpływają, tak, do dzisiaj, odnośnie tego bezpieczeństwa. Zresztą my też, przygotowując szkołę, przede wszystkim podejmowaliśmy działania i kontrolowaliśmy szkołę pod względem bezpieczeństwa dzieci. Dzieci, pracowników, rodziców, którzy, no przecież ja też tutaj pracuję, ja tu jestem codziennie, więc ja w tym budynku też przebywam. I dla mnie bezpieczeństwo dzieci było zawsze, było jest i będzie priorytetem, więc gdyby cokolwiek wskazywało na to, że nie ma możliwości, żeby tutaj dzieci mogły przebywać bezpiecznie, na pewno rozważalibyśmy z kuratorium nauczanie zdalne. A wiemy doskonale, że o czym też rodzice powiedzieli, że oni nie chcą, żeby dzieci poszły na zdalne. Tym bardziej, kiedy jesteśmy w dobie kryzysu psychicznego u dzieci i młodzieży, przerabialiśmy pandemię, wiemy jak to wygląda, więc dołożyliśmy wszelkich starań i zabezpieczyliśmy w szkole uważam, profesjonalny i stuprocentowy sposób, żeby te dzieci w tej szkole były bezpieczne, co potwierdziły właśnie kontrole, które odbyły się na terenie szkoły w ostatnim czasie. Poza tym mamy inspektora nadzoru budowlanego, wyznaczonego z Wydziału Inwestycji i Remontów Oświatowych, który też tutaj przyjeżdża na kontrolę, na budowę. Mamy swojego specjalista do spraw BHP, który również dba o to bezpieczeństwo. Ja codziennie monitoruję podstęp prac i to, co się wydarza, no bo te prace głośne i takie, które nie mogą się odbywać przy dzieci, są wykonywane w popołudnia, no i w weekendy wiadomo jest najbezpieczniej, bo nie ma dzieci. Natomiast prace zewnętrzne, gdzie odbywają się prace, są odgrodzone, oznaczone i zabezpieczone. I ja o tym wszystkim już mówiłam na Radzie Rodziców.
A drzwi do pani gabinetu są otwarte, rozumiem, dla rodziców. Drzwi do pani gabinetu są otwarte.
Panie redaktorze, drzwi do mojego gabinetu dla rodziców zawsze były otwarte i będą otwarte, bo rodzice są dla mnie partnerami tutaj zawsze, w każdym działaniu, jakie się na terenie tej szkoły dzieje i ja swoje działania.
No to tu postawmy kropkę.
Konsultuję z Radą Rodziców. Dziękuję.
Dziękuję pani za te wyjaśnienia i czekamy na komentarze naszych słuchaczy, bo to ich prawo. Pani Anna Pieszak, dyrektor szkoły podstawowej nr 42 przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji i ostatni temat, który dzisiaj raczej tylko rozpoczniemy, bo mamy niewiele czasu, 6 minut. Tak to szybko zawsze pędzi nasz czas kochany właśnie w czasie reakcji. Teraz będziemy rozmawiać o Polskim Związku Łowieckim oraz o organizacji polowań dewizowych, czyli komercyjnych, bo wokół tychże polowań narosło wiele kontrowersji. One się stały głośne za sprawą między innymi raportów Najwyższej Izby Kontroli, dziennikarskich śledztw oraz działań organizacji prozwierzęcych. Ale mamy także przykłady z naszego tu zachodniopomorskiego podwórka takich nieprawidłowości. Przy naszym telefonie gość, pan Rafał, myśliwy z Koła Łowieckiego Jeleń w Kamieniu Pomorskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
I naszym gościem jest też pan Stanisław Pawluk, myśliwy i dziennikarz tropiący nieprawidłowości w środowisku łowieckim. Dzień dobry. Pana Stanisława jeszcze nie mamy, to zacznijmy od pana Rafała. A przede wszystkim, panie Rafale, jaki jest pana status obecny, proszę powiedzieć, bo pan toczy boje ze swoim kołem łowieckim Jeleń. Czy pan teraz jest członkiem koła, czy sąd nakazał pana przywrócić, a pan został wyrzucony?
W chwili obecnej jestem wyrzucony i czekam na uchwałę z walnego zgromadzenia.
Aha, a poprzednio sąd nakazał pana przywrócić, a jednak pana wyrzucono.
Tak, tak. Już trzeci raz jestem wyrzucony.
No tak, i można się domyślać, że między innymi dlatego, że pan mówi o nieprawidłowościach, które widzi pan w swoim kole.
Między innymi.
Czy gdy chodzi właśnie o te polowania dewizowe, komercyjne, widzi pan nieprawidłowości? Bo ja tylko powiem, że te polowania dewizowe to jest naprawdę ogromna kasa, mówiąc kolokwialnie. Do naszego kraju przyjeżdża rocznie około 25 tysięcy zagranicznych myśliwych, którzy zostawiają w kołach łowieckich i lasach miliony euro.
Jeżeli chodzi o nieprawidłowości w polowaniach dewizowych, no to były i czy są dalej, to jeszcze tego nie wiem, bo nie mam jeszcze dokumentów z koła, gdzie się zwracałem, ale mogę powiedzieć na bazie tych dokumentów, które posiadam, że polowania dewizowe odbywały się w tłumie w kole, na przykład na kozły rogacze, gdzie koło mogło zarobić o wiele więcej, a były sprzedawane kozły od 60 euro, po 115 euro, 60 euro.
A w innych kołach i po ile są sprzedawane kozły?
Na dzisiaj weryfikowałem to z innymi kołami, jak i również z biurami polowań. No to na przykład kozły startowały od 240-230 euro, nie?
A tu nie ma sztywnych kwot? Mogą sobie koła dowolnie ustalać te kwoty?
A ci się mogą sobie ustalać, nikt im tego nie zabroni, ale no ale to wy, panie redaktorze, to wygląda tak jakoś no troszeczkę dziwnie, bo no 60 euro kozioł, 115 euro kozioł, gdzie można było za niego wziąć 250, tak? I tak samo polowania dewizowe pędzone, gdzie mam tutaj wykaz polowań dewizowych, było tam 12 załóżmy osób, gdzie też weryfikowałem to z biurem polowań innym. i na przykład za jeden dzień takiego ryczałtowego polowania myśliwy dewizowy płacił po 400 do 500 euro.
Co to znaczy polowania pędzone z nagonką, czy nie?
Tak, to są z nagonką, tak. A u nas, proszę pana, panie redaktorze, polowanie takie odbywało się za 615 euro od jednego myśliwego za 3 dni.
No to rzeczywiście bardzo duża różnica. Pan Stanisław Pawluk dołącza do nas, myśliwy dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Stanisławie, od pewnego czasu mamy nowego prezesa na czele PZT, Marcin Możdżonek, były siatkarz, bardzo wielu znany właśnie z tego okresu. No i uzdrawia tę sytuację w Polskim Związku Łowieckim. Czy pan widzi to uzdrowienie, gdy chodzi o właśnie polowania dewizowe?
Pan Marcin Możdżonek uzdrawia przede wszystkim samego siebie. Jest uczestnikiem wielu komercyjnych polowań, za które nie zapłacił, a gdy doszło do kontroli audytu, to dziwnym trafem zginęła dokumentacja.
Ma pan dowody na to, co pan mówi, że nie zapłacił pan Marcin Możdżonek?
Oczywiście, że tak. Nigdy nie mówię czegoś, na co nie mam dowodów. Pan Marcin Możdżonek polował wraz z całą tą wierchuczką, czyli Pawłem Lisiakiem, Ewą Kraską, Grzegorzem Trojanowskim. To byli ludzie decydujący jak gdyby o losach PZL i o wszystkich czynnościach.
A jak pan, panie Stanisławie, skomentuje, co mówi pan Rafał o tych takich dziwnie niskich stawkach za te polowania na przykład na sarny? To jakieś kuriozum. No, czemu tu nie ma jednolitych stawek w całym PZL?
No właśnie, to jest jak gdyby jeden z problemów, bo jeśli pan redaktor mówi o milionie marek, to ja zapytam, a gdzie euro, się podział tak, ten tak. drugi o milionie euro, to ja się pytam, a gdzie jest ten drugi milion euro, ponieważ z moich wieloletnich obserwacji i wiedzy, że tak powiem, praktycznej wynika, że szereg tych polowań odbywa się tak zwanie pod stołem. Jeżeli te ceny zostały zaniżone, to rodzi się pytanie, co się stało z tą pozostałą należną stawką tych euro. No, między innymi w Pile jest takie koło, które organizuje też polowania dewizowe bardzo chętnie. Z tym, że jakoś dziwnym trafem ciągle obsługują te polowania jednej te same osoby, a więc prezes z łowczym, no i tam takim,
panie Stanisławie, musimy już kończyć, ale oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy w żadnym razie, więc panowie, czy możemy
panie
się umówić na wtorek?
Jeszcze chciałem powiedzieć na koniec.
Króciutko, panie Rafale, bo już musimy...
Mało tego, że
po
polowania wydawały mi się zaniżone, to jeszcze na tych polowania w ogóle myśliwi dewizowi nie byli ewidencjonowani.
Zaprosimy. W takim razie zaprosimy przedstawicieli Koła Łowieckiego Jeleń z Kamienia Pomorskiego i także PZL do następnej dyskusji. Panowie, w przyszłym tygodniu
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję,
że się spotkamy jeszcze raz. Pan Stanisław Pawluk i pan Rafał z Koła Łowieckiego Jeleń w Kamieniu Pomorskim. My także dziękujemy. Janusz Wilczyński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.